Nasz Pan przyjdzie z mocą i oświeci oczy sług swoich.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Wnet zebrały się koło Jezusa tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi i wnet poschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły na między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Słuchajcie, stało się coś niesamowitego, bo Święta Matka Kościół doniosła mi, że tak naprawdę było odwrotnie, że niedzielne kazanie było dłuższe, a wczorajsze było krótsze. Patrząc na moje kartki, powinno być inaczej. Czyżby mały cud? No nie wiem, ale na pewno dzisiaj o cudzie też będziemy mówili. Dziś nasz temat adwentowych spotkań rekolekcyjnych spinamy w całość. W niedzielę w ukazanym nam przykładzie pięciu apostołów przypatrywaliśmy się tematowi pod tytułem Zaryzykuj i stwierdziliśmy, że decyzja pójścia za Jezusem spowodowała, że ich życie tutaj na ziemi stało się o wiele ciekawsze. A wczoraj, trzymając się tematu Zaryzykuj, uwierz, przypomnieliśmy sobie, że pójście za Chrystusem nie jest bezmyślnym wyborem drogi wiary, ale ciągłym, świadomym poznawaniem Pana Boga, drogą, podczas której mam prawo zadawać pytanie i mam obowiązek wiedzieć. I kolejna sprawa, że na tej drodze Bóg mną interesuje się indywidualnie. Dziś wybrzmi cały temat rekolekcji, który, przypomnę, brzmi: zaryzykuj, uwierz, warto być katolikiem. Choć, i to być może was zaskoczę, ten temat nie brzmi właściwie. I nie jest tutaj krytyka ojca Tomasza, z którym uzgodniłem ten temat i na niego się zgodziłem, ale taka pewna, nie wiem jak to nazwać, prowokacja, nieścisłość, niewłaściwe słowo. W każdym razie zgodziłem się na to, by ten temat do końca nie był prawdziwy. Dlaczego? Poczekajcie do końca. Jeszcze raz chciałbym zwrócić uwagę, a mówiłem o tym w pierwszym dniu, że w konferencji nie będziemy atakowali kogokolwiek za jego inne przekonania. Obrona czasem może się zdarzyć. Mamy do tego prawo. Skupimy się jednak bardziej na tym, dlaczego warto być katolikiem. Zanim przejdę do dwóch głównych tematów, najpierw poruszę ten mniejszy, bo będzie on jeszcze przewijał się w dalszej części naszej konferencji. Jest istotny, ale nie jest najważniejszy. Warto być katolikiem, bo to w tym Kościele jesteśmy świadkami niezliczonych cudów różnego typu. Uzdrowienia z chorób nieuleczalnych, życie przez lata tylko Eucharystią bez żadnego innego pokarmu, obrazy choćby Matki Bożej z Guadalupe, który nigdy nie został namalowany ludzką ręką, na materiale, który już dawno powinien ulec zniszczeniu, cud wirującego słońca w czasie objawień maryjnych, cud nierozkładających się ciał po śmierci. Naprawdę wspomniałem tylko o nielicznych. Oczywiście można usłyszeć, że to kolejne przekręty Kościoła. Ale po pierwsze, trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że ktoś tam sobie krzyknie, doznałem łaski cudu uzdrowienia, albo krzyknie, widziałem Maryję i już tak to jest ogłoszone przez Kościół. Do tego, czy coś jest cudem, Kościół powołuje komisję, i to czasami nie jedną, w której głos mają specjaliści, profesorowie z danej dziedziny, na płaszczyźnie której dany cud się dokonał. Aby być pewnym cudu, do takiej komisji zaprasza się również ludzi spoza Kościoła. Komisja ma obowiązek dany cud, mówiąc obrazowo, rozłożyć na czynniki pierwsze, szukając ingerencji człowieka albo praw natury. Dopiero kiedy taka komisja stwierdzi, że nie można tego wytłumaczyć, jest podstawa, że uzna się to za cud, co nie oznacza, że i w tej sytuacji zaraz tak się stanie. Kościół, aby uznać jakieś miejsce lub wydarzenie za cud, jest bardzo powściągliwy, a powiedziałbym nawet, że podejrzliwy. Z tego, co pamiętam, w Lourdes, gdzie jest bardzo dużo medycznie udokumentowanych uzdrowień, tylko 100 z nich zostały uznane za cudowne uzdrowienia. Kiedy więc mówimy, mamy w Kościele dużo cudów różnego rodzaju i słyszymy, że są to przekręty, to w takim razie niesłusznie zarzuca się nam, że jesteśmy ciemnogrodem, albo średniowieczem, bo przecież wobec tych cudownych przypadków wielcy profesorowie, naukowcy i specjaliści z danych dziedzin wymiękają, bo Kościół w posiadanej wiedzy z fizyki, chemii, medycyny, znajomości praw natury już od wieków wyprzedzał i wyprzedza świat o kilka wieków do przodu. Tylko że z nikim tą wiedzą się nie podzielił. Oczywiście to jest mój sarkazm. Tak naprawdę cud jest dziełem Pana Boga, dowodem, że istnieje, dowodem, że interesuje się losem tego świata, losem człowieka. Dalej, warto być katolikiem, bo mamy Eucharystię. Skoro, jak napisał Paweł dziś do Galatów, nie ma innej Ewangelii, to czytamy w niej, że Jezus powiedział wyraźnie w Wieczerniku: to jest ciało moje, to jest krew moja, to czyńcie na moją pamiątkę. Jest więc w nas pewność, że mamy żywego Boga pod postacią chleba i wina, którego możemy adorować i którego możemy przyjmować. Na prawdziwość obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie wskazuje wiele cudów eucharystycznych, które można zobaczyć na własne oczy, przeczytać o nich w internecie. Mamy tak wiele uzdrowień, które dokonują się w Eucharystii. Czy wiecie, że w Lourdes, w sanktuarium Matki Bożej, najwięcej uzdrowień jest, gdy w procesji niesiony jest Jezus w Najświętszym Sakramencie? Mamy świadectwa wielu nawróceń ludzi z szeregu, jak i wielkich tego świata, które dokonały się przed Najświętszym Sakramentem. O jednym takim nawróceniu chciałbym wam opowiedzieć. Tę historię usłyszałem od ojca Daniela Ange, założyciela młodzieżowej szkoły modlitwy Młodzi Światło. Człowiek ma niesamowity dar słowa. Człowiek, który jeździ po całym świecie. Był w 42 krajach, by głosić słowo. Przeżyłem z nim 2 razy rekolekcje. On opowiedział o rekolekcjach, które też prowadził do młodych ludzi. Tematem rekolekcji było stwierdzenie, że Bóg istnieje. I po mszy świętej i nauce rekolekcyjnej do zakrystii przychodzi pewien młody człowiek, bądź ucznie, mówi: proszę ojca, ja uwierzę w Pana Boga, jak mi ksiądz pokaże Pana Boga. Proszę mi pokazać. Ojciec dalej mówił, Daniel mówił o sobie: nie zastanawiałem się dużo, powiedziałem, okej, dobrze, przyjdź jutro, to ci pokażę. No ale kiedy już usiadł wieczorem, tak zaczął zastanawiać się, co ja powiedziałem i dlaczego tak powiedziałem. Jak temu człowiekowi mam pokazać Pana Boga? Postanowił na następny dzień po mszy świętej wystawić Najświętszy Sakrament, a potem po krótkim nabożeństwie wziął Najświętszy Sakrament i przeszedł z nim przez cały Kościół, zatrzymując się co chwilę i udzielając błogosławieństwa. Kiedy doszedł do tego młodego człowieka, ten rozpłakał się, a po mszy świętej przyszedł do ojca Daniela i powiedział: proszę ojca, już nie muszę widzieć Pana Boga. Ja wiem, że istnieje. Moi drodzy, mamy wiele takich świadectw, kiedy ludzie albo przez przypadek, albo dla towarzystwa wchodzili do świątyni, ludzie niewierzący, i tutaj nastąpiła niesamowita przemiana. Często właśnie łzy w oczach, ale często doświadczenie takiej miłości, której nigdy nie doświadczyłem, jak mówią, albo takiego pokoju, który nigdy w sercu nie miałem. Jest Bóg w Najświętszym Sakramencie. Eucharystia jest dla nas najcenniejszym darem. Jedna z definicji, która mówi nam, kto to jest człowiek wierzący, brzmi: to jest człowiek, który stara się być jak najbliżej Pana Boga. Nie ma bliższej możliwości przebywania z Bogiem, jak Eucharystia. A dowodem na to, że Eucharystia to nie tylko pamiątka lub symbol Boga, są niezliczone cuda, nie tylko eucharystyczne, ale dokonujące się dzięki Eucharystii, wobec których świat nauki podchodzi bezradnie, mówiąc jedno słowo – niewytłumaczalne. Dalej, warto być katolikiem, bo tu szczególnie w sakramencie pojednania mamy Boga, który przebacza, który okazuje nam miłosierdzie. Podobało mi się pewne określenie 2 młodych ewangelizatorów, którzy w swoim życiu zresztą bardzo dużo przeżyli, że Kościół tu na ziemi to nie miejsce świętych, ale szpital, w którym ciągle musimy się leczyć ze swych słabości. I tu najpierw należy sobie wprost powiedzieć: tak, jako wspólnota Kościoła katolickiego jesteśmy wspólnotą grzeszników. Popełniliśmy, popełniamy i chyba niestety będziemy popełniali wiele grzechów. Być może słysząc o tym, nieraz mieliście propozycję: to zmieńcie Kościół, albo w ogóle wiarę na niechrześcijańską, albo stwórz sobie z kilku innych istniejących przekonań swoją wiarę. Można nawet znaleźć takie wyznania, gdzie o grzechu w ogóle nie usłyszysz. Ale uwierz mi, czy prędzej, czy później otworzą ci się oczy i zrozumiesz, że to tacy sami ludzie z takimi samymi problemami i grzechami, choć tego może tak to nie nazywają, jak ci z Kościoła katolickiego. Jesteśmy więc grzesznikami. My we wspólnocie tego Kościoła. Co więc robić, bo to się tak mówi, że co się stało, już się nie odstanie? Należy przeprosić świat? Tylko że świat nie przebacza. Do końca swojego istnienia będzie nam wytykał wszystkie nasze grzechy. Na szczęście nie od opinii światowej należy nasze zbawienie, ale mamy Boga, który odpuszcza nam nasze grzechy. Mamy Boga, który mówi: nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił, aby miał życie. Mamy Boga, który dał Kościołowi władzę odpuszczania grzechów. Mamy Boga, który nie mówi: twoja wina, ale mówi: daję ci kolejną szansę i pragnę ci ją ofiarować 77 razy. To znaczy zawsze. Też spotykamy się z zarzutem, że forma takiego sakramentu spowiedzi powstała zdecydowanie później. Ludzie ją wymyślili. Bóg wyraźnie zostawił Kościołowi władzę działania na płaszczyźnie Ewangelii, czyli zgodnej z Ewangelią, słowami: co zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. A po drugie, jak ważny jest ten sakrament w procesie oczyszczenia serca i pojednania z Bogiem, potwierdził Jezus poprzez różnego rodzaju objawienia, których prawdziwość, jak zwykle, została potwierdzona po wnikliwym badaniu wielu komisji przez Kościół. Sakrament pojednania, konfesjonał, jest miejscem największej miłości Boga względem człowieka. Bo chociażbyś nie wiem, jakie grzechy powiedział, jak straszne, jak okropne, jeżeli żałujesz, Bóg odpuszcza. Co więcej, być może czasami doświadczasz, że ciągle przychodzisz z tymi samymi grzechami i właściwie zaczynasz się nużyć w wypowiadaniu tych samych grzechów. Pamiętaj, Bóg nigdy nie nudzi się w odpuszczaniu nam ich. Moi drodzy, to są właściwie tylko trzy punkty, które mówią, dlaczego warto być katolikiem. Jest ich o wiele więcej. Prawdę mówiąc, nawet te trzy zostały tylko dotknięte, a nie zgłębione. Ale ufam, albo mam nadzieję, że te trzy argumenty, jak i tematy z poprzednich dni, doprowadzą cię do przekonania, że temat rekolekcji, przypomnę, zaryzykuj, uwierz, warto być katolikiem, nie jest do końca prawdziwy. Powinien brzmieć, uwierz, warto być katolikiem, bo niczym nie ryzykujesz, kiedy nim jesteś. Być katolikiem to droga, w której będziesz się potykał, upadał. Będziesz się czasami gubił, ale jest drogą do zbawienia. Jest drogą do Boga. Oby była twoją. Nie ryzykujesz. Życzę tobie powodzenia, choć wiem, że nie będzie łatwo.